Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli rządu i ambasador Izraela odbyły się w Warszawie główne obchody 75-lecia wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uroczystości miały miejsce przed pomnikiem bohaterów getta.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślił, że powstanie nie miało celu militarnego. To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i zdecydowali się, że zachowają ją do końca.
Dumnie stanęli po to, żeby pokazać Niemcom, że Żydzi nie dadzą się tak całkowicie pokonać i podeptać, że będzie to kosztowało także niemieckie życie, dodał.
Czy myśleli, że zostaną bohaterami dla narodu żydowskiego, dla państwa Izrael, dla świata? Na pewno o tym nie myśleli. Ale dziś my wszyscy pochylamy nisko głowę przed ich bohaterstwem, przed ich męstwem, przed ich determinacją i odwagą. Zginęli, bo w większości taki był ich los, walcząc za godność, walcząc za wolność, ale w naszym poczuciu walcząc także i za Polskę, bo byli polskimi obywatelami.
Ambasador Izraela Anna Azari mówiła, że jej kraj pochyla głowę przed bohaterami getta warszawskiego. Podkreśliła, że młodzi ludzie, którzy rozpoczęli powstanie, walczyli o godność człowieka.
19 kwietnia 1943 roku bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji getta.
W walkach wzięło udział około 1000 słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2000 żołnierzy.
Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców. Według spisu dokonanego na rozkaz władz niemieckich przez Judenrat w październiku 1939 roku w Warszawie przebywało około 360 tysięcy Żydów.
W czwartek swoje święto obchodziło dowództwo garnizonu Warszawa. Uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uczestniczył w nich także szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który wręczył złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla obronności kraju.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda złożył żołnierzom życzenia i dziękował za to, że stoją na straży Warszawy i najważniejszych obiektów. Głos zabrał także minister obrony Mariusz Błaszczak.
Żołnierze Wojska Polskiego zawsze byli gotowi do najwyższych poświęceń w obronie naszej wolności, w obronie Polski. Te tradycje kontynuuje garnizon warszawski, rzeczywiście znany przede wszystkim z asysty honorowej, ale na co dzień służący, aby Wojsko Polskie było gotowe do obrony Rzeczypospolitej.
Dowództwo garnizonu Warszawa odpowiada m.in. za ceremonialną oprawę uroczystości państwowych, zapewnia transport oraz ochronę dla instytucji wojskowych.
Obecnie dowództwu podlega około 3800 żołnierzy i blisko 2000 pracowników cywilnych. Jednostka jest podporządkowana bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Narodowej.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie. W rozmowach uczestniczył też pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.
Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła o dotychczasowych działaniach rządu odnośnie niepełnosprawnych.
Ponowiła też zaproszenie na spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Protestujący oświadczyli jednak, że z niego nie skorzystają.
Proponuję tak zupełnie po ludzku, spotkajmy się w takich naprawdę warunkach, w centrum dialogu.
Ale my stworzymy bardzo dobre warunki na dyskusję i rozmowę o naszych postulatach z panem prezesem Kaczyńskim i z panem premierem Morawieckim, tak jak stworzyliśmy warunki w 2014 roku, poczekaj Kubuniu, jak rozmawialiśmy i się zmierzył z tym problemem pan premier Donald Tusk. My stworzymy tutaj warunki, bo my nie pójdziemy do żadnego centrum dialogu. My potrzebujemy osób decyzyjnych.
Minister Elżbieta Rafalska już w trakcie konferencji prasowej oświadczyła, że trwają prace kompleksowe nad strategią rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
A wcześniej z rodzicami osób niepełnosprawnych spotkał się poseł Arkadiusz Arkadiusz Mularczyk. Co najmniej od środy protestuje komitet protestacyjny rodziców osób niepełnosprawnych.
Rodzice domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS-u.
Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało pakiet rozwiązań dotyczących m.in. opieki psychiatrycznej oraz opieki zdrowotnej nad uczniami. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Jedna z propozycji dotyczy rodziców przebywających w szpitalu ze swoim dzieckiem. Za samo przebywanie z dzieckiem w szpitalu ośrodki nie powinny pobierać żadnych opłat. Ministerstwo Zdrowia wychodzi z odpowiednim projektem ustawy. Opłaty będą mogły być pobierane jedynie za korzystanie ze szpitalnego łóżka lub wyżywienia. Kolejna propozycja resortu jest związana z opieką psychiatryczną, na którą ma zostać przeznaczone blisko 100 milionów złotych. Jednym z elementów jest uruchomienie pilotażowego programu psychiatrii obejmującego pomoc pacjentowi w miejscu jego zamieszkania oraz kompleksową opiekę nad pacjentem, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Psychiatria przez wiele, wiele lat była zapomniana. Nie było podwyżek, nie było żadnych zwiększenia nakładów na psychiatrię. Wiemy, że w tym obszarze jest bardzo pilna potrzeba zwiększenia i kadr, i ilości, i dostępności usług. Wiemy, że były takie sytuacje, które są pewną zaszłością historyczną, że w różnych województwach różnie płacono za tą samą usługę. To zmieniamy. W związku z tym w tym roku dodatkowe środki przeznaczymy na psychiatrię, blisko 100 milionów złotych. Na zwiększenie wyceny świadczeń, na wyrównanie różnic pomiędzy województwami i na ostatnią rzecz, czyli na pilotaż psychiatrii, gdzie chcielibyśmy, żeby ta psychiatria była bardziej współczesna.
Resort zdrowia przygotował też rozwiązania dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami. Ma to być odpowiedź na choroby cywilizacyjne, które zaczynają się w szkołach, między innymi nadwagę. Nacisk na obecność w szkołach pielęgniarek, gabinetów dentystycznych oraz wybranych przez rodziców zespołów podstawowej opieki zdrowotnej. To propozycje ministerstwa. Resort zdrowia zaznacza, że opieka zdrowotna w szkole będzie się odbywać w pełnym porozumieniu i za zgodą rodziców. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Komisja weryfikacyjna zwróci się do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o informacje na temat tego, ile wydano na reprezentujących ją pełnomocników.
Członkowie komisji z PiS-u odnieśli się na konferencji do ostatniego posiedzenia dotyczącego sprawy reprywatyzacji kamienicy przy Dalberga 5.
Pełnomocnik miasta mecenas Zofia Gajewska była zdziwiona, że 9-osobowa komisja obraduje dla jednego lokatora, który pozostał w sprywatyzowanej kamienicy. Według niej koszt obrad komisji może przekraczać koszt mieszkania dla tej osoby i jej rodziny.
Te środki, jak wskazali członkowie komisji, byłyby z pewnością zaoszczędzone, gdyby prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście stawiła się przed komisją.
A jak podkreślił minister Łukasz Kondratko, nie będzie pełnomocnik strony dyktował komisji warunków.
Pani Gajewska nie jest tutaj jednoosobową firmą czy stroną postępowania, tylko jest pełnomocnikiem strony postępowania. Ta filozofia, która towarzyszy myśleniu przedstawicieli prezydenta miasta stołecznego Warszawy, z jednej strony śrubki, z drugiej strony tutaj jesteśmy tylko dla jednego lokatora. Nie jesteśmy dla jednego lokatora, jesteśmy dla wszystkich warszawiaków, a komisja będzie się zajmować takimi sprawami, jakimi uzna za stosowne. Będzie pełnomocnik strony dyktował komisji warunków. Wszystkim spotkaliśmy się dla tego lokatora z tego powodu, że to był jedyny lokator, który został w kamienicy wyczyszczonej z lokatorów. I komisja się tą sprawą dlatego też między innymi zajęła.
Członkowie komisji zaapelowali też do Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej męża, by odnieśli się do nowych informacji o tym, że kamienica Walców została ukradziona Żydom.
Jeden z tygodników miał dotrzeć do dokumentów IPN wskazujących na to, że wuj męża Hanny Gronkiewicz-Waltz, Roman Kępski, miał kontrowersyjną przeszłość. Mógł być wręcz powiązany z niemieckim okupantem.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z PO zawłaszczył Westerplatte i przeszkadza zbudować tam muzeum, podkreślają władze Muzeum II Wojny Światowej. Dyrektor tej placówki, Karol Nawrocki, złożył w Gdańskim Urzędzie Miejskim pismo dotyczące przejęcia 9 hektarów miejskiego terenu.
Chodzi o grunt na półwyspie Westerplatte wraz ze wzgórzem, na którym stoi pomnik obrońców Wybrzeża. Gdyby miasto nie chciało przekazać gruntów bezpłatnie, placówka zaoferowała za nie 2 miliony złotych.
Prezydent Adamowicz chce jednak przekazać działkę Muzeum Gdańska, które dopiero powstaje i nie jest gotowe do otworzenia nowej placówki.
Przez 20 lat to miejsce jest zupełnie zaniedbane, a od kilku lat Muzeum Westerplatte, a teraz Muzeum II Wojny Światowej, dopełniając wszelkich formalności, stara się o teren i chce tam stworzyć prawdziwe muzeum. Jego władze wskazują, że prezydent Adamowicz przeszkadza nawet w rewitalizacji samego Westerplatte.
To nie pierwsze działania prezydenta Pawła Adamowicza na szkodę miasta i mieszkańców Gdańska, ocenia Andrzej Jaworski, były polityk PiSu z Gdańska.
To prezydent miasta Gdańska oddał tereny w samym centrum dla zagranicznej spółki, która dzisiaj buduje i zakłóca całą atmosferę Gdańska, wielką galerię handlową, która jest koszmarem architektonicznym, a z drugiej strony tam przez tyle lat w żaden sposób nie umiejąc zagospodarować historyczne tereny Westerplatte, nie chce pozwolić na to, aby Muzeum II Wojny Światowej, które ma wspaniałe pomysły i które potrafi zadbać o nasze zabytki, mogło ten teren zagospodarować i przywrócić temu terenowi tak ważnemu dla Polaków, ale także dla historii, dla takiego blasku, który spowoduje, że to miejsce będzie upamiętnione i że do tego miejsca będą przyjeżdżali turyści.
Muzeum II Wojny Światowej ma promesę od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina na sfinansowanie placówki muzealnej na Westerplatte.
Władze wskazują, że mają kilkanaście tysięcy eksponatów, 15 doskonałych naukowców w Radzie Muzeum, a także specjalistów i archeologów. Przeprowadzono już niezbędne badania, m.in. archeologiczne. Na przeszkodzie stoi jednak prezydent z PO Paweł Adamowicz.
Na targach pogrzebowych w Amsterdamie zaprezentowano maszynę do samobójstwa.
Według autora kontrowersyjnego projektu, nazwanego oficjalnie Sarko, wybór, kiedy umrzeć, jest prawem człowieka, a projekt ma służyć do tzw. dobrowolnej eutanazji oraz racjonalnego samobójstwa, wskazał.
W kapsule do eutanazji znajduje się pojemnik z ciekłym azotem. Poprzez wpisanie kodu otrzymanego po przejściu testów psychologicznych gaz ulatnia się, usuwając całkowicie tlen z powietrza.
Nie oznacza to spokojnej śmierci, choć osoba szybko traci przytomność i umiera. Niestety skandaliczny wynalazek przyciągnął uwagę wielu uczestników targów.
To przekroczenie wszelkich granic. Cała ta rzeczywistość wyrasta z totalnej pogardy dla człowieczeństwa i wartości ludzkiego życia, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Ta pogarda bierze się z kolei stąd, że człowiek został oderwany od swojego źródła i swojego przeznaczenia, to znaczy od Boga. Traktowany jest jako przedmiot komercji, jako przedmiot cony, wolny rynek konsumpcji. W takiej sytuacji no właśnie decyduje to, co jest praktyczne, co jest użytecznościowe, finansowo powiedzmy korzystne. I do tego trzeba jeszcze dodać na jakąś domieszkę perwersyjnej estetyki, dlatego że jeżeli rozpatrujemy tragedię ludzkiej śmierci w kategoriach no właśnie takich, że rzucenie się pod pociąg jest nieestetyczne i nieużyteczne, no bo właśnie, bo są poszarpane zwłoki, a jednocześnie zatrzymany ruch pociągu, natomiast taka eutanazja w kapsule eutanatycznej nie koliduje tymi elementami, no to mamy tutaj do czynienia z jakąś perwersyjną estetyką i perwersyjną użytecznością.
Dodatkowo niepokoi fakt, że kraje skandynawskie idą dalej w promowaniu tak zwanej śmierci na życzenie. Okazuje się, że prawna legalizacja eutanazji przestaje bogatym społeczeństwom wystarczać.
To wszystko, jak podkreślił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, jest konsekwencją wyrugowania Boga z życia. Usuwane są kolejne bariery, które poruszały sumienia społeczeństw i chroniły przed odczłowieczaniem osoby ludzkiej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.